Dziś w programie Krzysztof Jakubiec, witam serdecznie.
Witam pięknie. Próbuję coś robić, próbuję zainteresować zwłaszcza młodych ludzi historią. Nie tą historią pisaną, którą możemy wyczytać w podręcznikach, czy o której możemy dowiedzieć się czegoś choćby z filmów. Chodzi mi o historię taką na wyciągnięcie ręki. Historię, którą każdy z nas ma w domu. Pytanie tylko, czy o tym wie. Ileż to mamy w mieszkaniach, w domach, na strychach drobiazgów, czasem zakurzonych, a wiele z tych drobiazgów to kiedyś rekwizyty na scenie historii, dzisiaj cenne dokumenty i świadkowie tej historii. Czy zdołamy pozwolić przemówić tym pamiątkom, aby odsłoniły nam kulisy wydarzeń, które kiedyś miały miejsce, dla kogoś coś bardzo ważnego znaczyły. Ktoś z takim drobiazgiem w ręku przeżył coś, co pamięta do dzisiaj. To są te okruchy historii. I to jest taka historia, którą możemy dotknąć. Wiele razy używam takiego zwrotu, dotknąłem historii. To znaczy, stanąłem na miejscu, na którym coś bardzo ważnego się wydarzyło. Dotknąłem przedmiotu, który odegrał jakąś rolę na scenie historii. Mogę dotknąć kawałka drutu kolczastego. Wydawałoby się, kawałeczek kolczastego drutu, ale to był drut, który oddzielał kiedyś dwa światy. Pochodzi z ogrodzenia obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. I opowiadały mi więźniarki, jedna z nich, Janeczka Węgierska-Paradecka, przekazując mi ten kawałek odłamanego przez siebie drutu po wyzwoleniu obozu, powiedziała, wiesz, ten drut oddzielał dwa światy. Nasz obozowy, czarny, groźny, niepewny jutra, niepewny każdej chwili, i ten drugi, w którym była zielona trawa, szumiące drzewa, śpiewające ptaki, ale nad tymi dwoma światami było wciąż takie samo niebo. To samo świeciło słońce, chociaż inaczej dla nas, inaczej dla tamtego świata. No i oto ten kawałek drutu, który dzisiaj przypomina mi te słowa druhny Janeczki, bo jest to właśnie to, co pozwala mi historii dotknąć. Kawałek obozowego pasiaka. Druhna Zofia Skalska. To jej był pasiak w obozie w Ravensbrück. Kiedy wróciła do Łodzi po wojnie, wróciła w tym pasiaku i to było jej jedyne ubranie. Kiedy dostała od dobrych ludzi wreszcie ubranie cywilne, podarła pasiak na szmaty do podłogi. To był odruch nienawiści, odruch, może za dużo powiedziane, zemsty, ale odruch, który po prostu wyszedł sam z siebie. Służyły te kawałki pasiaków jako szmaty do podłogi przez wiele lat. Wyjątkowo trwały materiał, twardy, ostry. Poprosiłem, aby kawałek tego pasiaka swojego mi dała. Zrobiła to. I znowu mogę pokazać komuś, zobacz, w czymś takim chodziły więźniarki. To jest tkanina ostra, drapiąca, bardzo nieprzyjemna, a noszona przecież na gołe ciało przez cały rok. Także odzież miała ludzi upodlić, miała ludzi poniewierać, miała sprawiać im ból, a jeszcze przecież Do tego pasiaka należy dodać wszelkie robactwo w szyi, pluskwy, których było w obozie pełno. I znowu to dotknięcie historii. Po raz pierwszy zdarzyło mi się tej historii dotknąć, z czego zdałem sobie sprawę nieco później. To było, kiedy byłem uczniem młodszych, którejś z młodszych klas szkoły podstawowej. Na lekcji przyrody pani zadała nam hodowanie ziarenka fasoli. Nieśmiertelny eksperyment, do dzisiaj praktykowany w każdej szkole. Zawsze pytam młodzieży, czy mają za sobą takie doświadczenie. Zgodnie potwierdzają, że tak. W dobie wszelkich nowinek i nowości technicznych, środków audiowizualnych, fasolka nieśmiertelna, wiadomo, szmatka, szklaneczka, woda, białe do dołu, zielone do góry. Obserwujemy, jak się roślinka rozwija. Oczywiście, no, mając zadane hodowanie fasoli, postanowiłem pracę domową wykonać, a byłem już po etapie doskonale każdemu znanym, mianowicie po etapie buszowania po mieszkaniu pod nieobecność rodziców. Wspaniałe zajęcie, odkrywanie różnych ciekawych tajemnic, co też tam mama, tata mają w swoich szafkach. No i wiedziałem już, że mama w swoim biurku ma takie dwa paski materiału, jakiegoś płótna. Nie bardzo wiedziałem, co to jest, to było wtedy no, troszkę bardziej brudne, wygniecione. No i przypomniałem sobie o tym materiale, że akurat będzie pasowało taki kwadracik sobie utnę na szklaneczkę, gumkę, recepturkę i już. Chwyciłem nożyczki, sięgnąłem do szuflady i weszła do pokoju mama. Co robisz? A i opowiadam, tutaj pracę domową muszę zrobić. Poczekaj, ja ci dam co innego. Ale mama, przecież to jest w sam raz, taka, zobacz, taka szmatka i tak to do wyrzucenia, to akurat zostaw. No to już zacząłem być dociekliwy. Ale dlaczego, mamo, co to jest? A wiesz, bo to jest szarpia. No oczywiście, jak większość ogromna moich dzisiejszych rozmówców, słuchaczy, nie wiedziałem, co to jest szarpia. No i mama mi opowiedziała, jak będąc 13-14-letnią dziewczynką w Łodzi, w podziemiach apteki pani Eugenii Jasińskiej, która do dzisiaj, apteka do dzisiaj znajduje się na rogu 6 sierpnia i Wólczańskiej. W podziemiach tej apteki mama z koleżankami darły lniane ręczniki, lniane prześcieradła. Darły, bo ta tkanina cięta nożyczkami straszliwie się strzępi. Natomiast darta zachowuje wyraźne krawędzie. Widać na tym materiale pojedyncze gdzieś tam nitki po 60 latach wychodzą więcej. Boże, to już prawie 80 lat. Wychodzą pojedyncze tylko nitki, ale krawędź jest cała. Te paski długie były zszywane, tu jest nawet szew w tej tkaninie, zszywane w dłuższe, potem trzeba było to wygotować, powiedzielibyśmy dzisiaj wysterylizować, wyprasować bardzo gorącym żelazkiem, zwinąć, pakować pojedynczo i potem paczki 20-kilogramowe z tymi szarpiami mama przenosiła przez zieloną granicę na rzece Mrodze, niedaleko Rogowa. Tam już zaczynała się generalna gubernia. I potem były to bandaże w powstańczych szpitalach. Oczywiście to już tylko moja wyobraźnia, ale być może, że którymś z tych bandaży, które tutaj produkowała moja mama jako dziewczynka, opatrywany był w czasie powstania ciężko ranny mój tato. Bardzo możliwe, ale przecież to tylko i wyłącznie moja wyobraźnia. Kiedyś w jednym z łódzkich gimnazjów, było to dla mnie wstrząsające przeżycie, opowiadałem właśnie o tych szarpiach między innymi i po spotkaniu podeszła do mnie dziewczynka. Mówi, pan opowiadał o tym, jak pana mama przenosiła te bandaże, szarpie przez zieloną granicę na rzece Mrodze i że tam jej taki pan miejscowy pomagał ominąć posterunki niemieckie. Mówię, tak, to prawda. Bo mój dziadzio opowiadał mi, że w czasie wojny pomagał takiej dziewczynce z paczkami przekraczać tą granicę na rzece Mrodze. Mnie zamurowało wtedy. Z tego wręcz szoku, jakiego doznałem, nie spodziewałem się, że trafię na nieomal świadka moich opowieści. Zapomniałem zapytać z tego wrażenia, jak się ten dziadek nazywał. O jakiekolwiek możliwości kontaktu z nim, czy z kimś z rodziny, bo bardzo chciałbym odwiedzić choćby jego grób i zapalić mu świeczkę pamięci. Dzięki niemu przecież moja mama przeżyła. I to znowu uświadomiłem sobie wiele lat później, że ta szarpia, której o mało co nie zniszczyłem, to było moje pierwsze dotknięcie, prawdziwe dotknięcie historii. Zaraz później, bo buszowania po mieszkaniu pod nieobecność rodziców, to przecież nie był koniec, to były bardzo wielokrotnie powtarzane misje dziejowe i doświadczenia. Znalazłem znowu maleńki zeszycik. Zeszycik oprawiony w zielone płócienko, dzisiaj już bardzo, bardzo sfatygowany, ale zeszycik, nie wiem, czy pani redaktor dzisiaj po tylu latach połowienia ołóweczka da radę przeczytać datę.
A 1944 tak. Rok i piękne pismo
i
widzę.
1 sierpnia. I pierwsze słowa: o godzinie 10 wychodzę z domu z dowódcą porucznikiem Judymem na punkt zborny. Pamiętnik, który mój tata pisał przez całe powstanie warszawskie, potem go nieco uporządkował w obozie jenieckim i zakończył wpisem 15 grudnia. Zdaje mi się, że będę musiał na pewien okres przerwać pisanie, gdyż muszę coś przygotować, o czym nie mogę pisać. I to była przygotowywana przez kilka tygodni brawurowa ucieczka przez główną bramę obozu Sandbostel 10b niemieckim samochodem w niemieckich mundurach, 3 Jurków i 1 Zygfryd. Kierowcą był mój tata, 1 z tych 3 Jurków. Wyjechali przez bramę obozu, a kiedy zamknięci pod podłogą w takim pawilonie sanitarnym oficerowie rozebrani uprzednio z mundurów, kiedy wreszcie dowołali się pomocy. A była to Wigilia Bożego Narodzenia. Już tam kamraci śpiewali sobie Stille Nacht, Heilige Nacht i nie przejmowali się, że chwilowo 4 brakuje. Kiedy wreszcie dokrzyczeli się i dostukali pomocy, 4 uciekinierów przekraczało już tym niemieckim samochodem linię frontu, by przedostać się do dywizji generała Maczka. Miło mi, chociaż tata nie zdążył Bredy wyzwalać. Wcześniej została wyzwolona przez dywizję generała Maczka, ale na pomniku w Bredzie taty nazwisko figuruje jako jednego z żołnierzy. I cóż zostało? Znowu ślady historii, które mogę dzisiaj wziąć w rękę, to orzełek pancerniaka staty Beretu, odznaka pancerniaka, czyli skrzydło husarskie, naszywka Polent i nieśmiertelnik staty imieniem i nazwiskiem, rokiem urodzenia. Zachowały się 2, czyli tata przeżył.
Bardzo są bardzo lekkie. Zawsze myślałam, że tak to jest jakiś metal.
One były bardzo, to jest specjalnie impregnowany papier. Taka bardzo sztywna, bardzo twarda tektura.
Źle zachowana.
Czyli znakomicie zachowana. Tata przeżył, więc nosił to tylko na szyi. Kiedy żołnierz ginął, jedną część wkładano zmarłemu do ust, drugą przesyłano do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z informacją, gdzie nastąpiła śmierć. Jeżeli są 2, to znaczy, że żołnierz przeżył. Wcześniejszy nieśmiertelnik taty to ten obozowy. z obozu Sandbostel 10B. Tu Niemcy robili już inaczej. Dzisiaj podobne możemy kupić w sklepach z takimi różnymi gadżetami. W życiu bym takiego nie kupił, bo za bardzo by mi przypominał tamte czasy i ten prawdziwy, który mój tata na szyi nosił, znowu zachował się cały. Nie trzeba było go przełamywać dla identyfikacji, zostawić przy zwłokach. No i proszę, ileż tutaj jest tych drobiazgów zachowanych.
Właśnie siedzimy pośród tych pamiątek.
A przecież o każdym z tych drobiazgów można opowiadać i o orderze Virtuti Militari mego stryja, dowódcy mojego taty. Tadeusz w tej czapce, która tutaj leży, był żołnierzem nad Bzurą we wrześniu 1939 roku i w tej czapce dowodził kompanią Wojskowej Służby Ochrony Powstania Pułku Baszta w Powstaniu Warszawskim. I ta czapka towarzyszyła mu w chwili śmierci już po wojnie, tu w tym mieszkaniu, kiedy odchodził na gruźlicę, której nabawił się w obozie. I ta opaska powstańcza, którą ofiarował mi po jednym ze spotkań pan Poznaniu, poprosił, żebym przyjął do mojego arsenału pamięci skrwawioną opaskę jego mamy. Była w niej ranna na Żoliborzu.
Właśnie te rdzawe plamy tutaj, tak?
Te rdzawe plamy, jest dziura po przestrzeleniu. Czerwień nieco wyblakła, dzisiaj jest to już opaska kremowo-różowa, a jednak pieczołowicie ją przechowuje, a co mnie zawsze bardzo wzrusza, młodzież, kiedy pozwalam wziąć tę opaskę do ręki, przeżywa to, bo widać, że ręce drżą. Jeden drobiazg jest znacznie pokaźniejszych rozmiarów. Może się pani redaktor dziwić, co ta walizka tutaj robi, ale możemy ją otworzyć. Walizka skrywa radio, które mój tato jako student Tajnej Politechniki Warszawskiej spreparował z kawałków radioodbiorników zniszczonych, znalezionych gdzieś tam w ruinach domów. Zmontował to radio i babunia przez większość powstania nasłuchiwała na tym radiu, Radia Londyn, po to, by spisywać informacje na karteczkach, a łączniczki roznosiły te informacje po barykadach powstańczych. Dla mnie niezrozumiałą przez długie, długie lata i do dzisiaj właściwie nie do końca zrozumiałą historią jest, że po upadku powstania, kiedy Niemcy wyganiali całą ludność cywilną i jeńców wojennych, wśród jeńców był tata i jego dwaj bracia, babcia wśród ludności cywilnej przeszła przez Pruszków i wyniosła z tych ruin tylko tą walizeczkę. I nigdy żaden z Niemców nie zainteresował się, co ta kobicina w tej walizeczce niesie. A walizeczka jest sakramencko ciężka. Tylko o tym nie wiedzieli Niemcy. Babcia udawała, że niesie coś lekkiego. Ale dlaczego akurat tylko, może nic innego nie ocalało, ale dlaczego akurat tylko to radio wyniosła z Warszawy i przyszła z tym radiem pieszo do Łodzi i tutaj zaczęli z dziadziem nowe życie. I to radio do dzisiaj jest i znowu świadczy o tamtych czasach, kiedy no nie tylko było groźnie, nie tylko było niebezpiecznie, ale także było ciekawie. Przecież majstrowanie tego radia, no to dla młodego człowieka to była fantastyczna przygoda. Nie wiedziałem za życia taty. Tato o wojnie nic nie opowiadał. Za dużo przecierpiał po wojnie z tytułu, że był żołnierzem Armii Krajowej, że był powstańcem warszawskim, kiedy wrócił do Polski pierwszym możliwym transportem z Anglii. Na polskim punkcie repatriacyjnym w Szczecinie stracił przednie zęby i wszystkie odznaczenia. Potem jeszcze odsiedział swoje, więc do końca życia nie mówił o wojnie absolutnie nic. Co dzisiaj wiem o tacie z czasów wojny, to wiem od babuni, od kolegów taty, od przyjaciół, którzy czegoś tam byli świadkami. Tata nic nie mówił, jedynie w telewizji, kiedy była mowa o czymś, w czym tata uczestniczył, to płakał. I był to dla mnie sygnał, że tata coś tutaj miał z tym wydarzeniem do czynienia. A przecież gdyby zechciał mówić więcej, dowiedziałbym się wiele nie tylko o nim, o jego najbliższych przyjaciołach, ale i o bohaterach narodowych. Tata był na jednym roku na tajnej politechnice z Jankiem Bytnarem Rudym. Toż przecież gdybym o tym wiedział, to wymusiłbym na tacie jakieś informacje, jakieś wspomnienia. No ale dowiedziałem się o tym niestety dużo, dużo później, kiedy już od taty dowiedzieć się niczego nie mogłem. Ale tym bardziej jakoś czuję się, ja wiem, może... Można to chyba tak powiedzieć, dowartościowany świadomością, że moi najbliżsi uczestniczyli w wielkich, bardzo ważnych wydarzeniach. Może nie odegrali, na pewno nie odegrali w nich roli decydującej, ale byli takimi maleńkimi trybikami w tej wielkiej machinie wojennej, która w końcu przyniosła dzień dzisiejszy. Bo przecież nie tylko chodzi o machinę wojenną, ale w ogóle o machinę czasu, dziejów, których jesteśmy świadkami. No i dzięki nim w jakiejś części mamy dzień dzisiejszy.
Panie Krzysztofie, jak pan myśli, dlaczego tata nie chciał mówić o tych swoich przeżyciach wojennych, czy w trosce o was, o najbliższych?
Tak, no były to czasy, kiedy uczeń w szkole chwalący się przed kolegami, a to byłoby normalne, że mój tato był w Armii Krajowej, mój tato był tutaj, a brat mojego taty był dowódcą gdzieś tam. No mogło to się skończyć trudnościami w szkole, może nawet relegowaniem ze szkoły. Na pewno byłyby kłopoty z przyjęciem na studia. Tato miał świadomość tego, że zbyt wiele nam mówiąc może nas narazić na nieprzyjemności i siostrę, i mnie. Poprosił mamę, aby mama też po prostu nam o tym wszystkim nie mówiła. Gdzieś tam po cichutku, kiedy już byłem starszy, w tajemnicy babunia opowiadała mi, upewniwszy się, czy tata i mama nie słyszą, opowiadała mi o niektórych wydarzeniach, no nieomal zaprzysięgając mnie, że nie powiem nic nikomu, broń Boże, ani kolegom, ani przyjaciołom, ani nawet siostrze nie powiem nic o tym, co usłyszałem. No rzeczywiście zachowałem te tajemnice, no było dla mnie to, dla bardzo młodego człowieka też rodzaj takiej no, zabawy, zobowiązania, no nieomal babcia nazwała to zaprzysiężeniem, tak samo jak się zaprzysięgało żołnierze Armii Krajowej, więc byłem bardzo dowartościowany i podniesiony na duchu, jak zostałem przez babunię doceniony. No ale no, niestety takie mogły być konsekwencje pochwalenia się, co robił w czasie wojny mój tato.
To skoro jesteśmy przy tacie, to właśnie stryj jeszcze, też ważna postać, tak?
Tak, no, najstarszy z braci był dowódcą kompanii w pułku Baszta. Był taty dowódcą. No, znam historię z przekazu i z opowieści pana Niewiadomskiego, który napisał piękny artykuł w Stolicy, to był początek lat 70. Artykuł nosił tytuł Do trzech odlicz, kiedy po kolejnym bombardowaniu Warszawy w schronie zginęła większość kompanii mojego taty. Stanęło ich na zbiórce trzech. Tadeusz wydał komendę do trzech odlicz. Zza załomu kawałka muru wyłonił się mój tato. Powiedział, taciu, do czterech. No, do dzisiaj się troszkę rozklejam, kiedy o tym mówię. Bo są to wydarzenia tak bardzo bliskie. Nieomal wydaje mi się, że sam w nich uczestniczyłem. Ostatni z braci, najmłodszy był, więc go starsi nie dopuszczali do tajemnic wojskowych. Sam szukał sobie drogi do konspiracji. Znalazł bardzo szybko, też był żołnierzem Armii Krajowej. Tyle tylko, że był na Starym Mieście, trafił na króciutko do batalionu Zośka, a zaraz potem do wydzielonego z niego oddziału specjalnego kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, czyli do Kolegium A, i był w ochronie pułkownika Radosława na Starym Mieście. Też za wiele o wojnie nie opowiadał. Po wojnie udało mu się uciec w latach 50. przed prześladowaniami w Polsce, uciekł do Niemiec. No, tam też z kolei musiał ukrywać swoją przeszłość, bo Niemcy za bardzo by go nie hołubili za jego wojenne doświadczenia. W końcu znalazł się w Anglii, później w Stanach Zjednoczonych. Przyjeżdżał do Polski regularnie, kiedy już można było. Bardzo byliśmy blisko, rozmawialiśmy już dzięki technice na Skype'ie, rozmawialiśmy codziennie. No i pewnego dnia rano nie odebrał połączenia. To było w ubiegłym roku. Ale sprowadzony został do Polski, spoczywa razem z rodzicami, braćmi na starym cmentarzu w Łodzi. No i możemy go tam teraz odwiedzić, tam z nim porozmawiać.